Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
7 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak sobie pomyślałem pod kątem temperatury w nocy, że trzeba mieć chyba ogrzewanie albo dobry śpiwór w tym namiocie, bo od 9 do 11 stopni minimalnie.
Najbliższej nocy, czy było?
Najbliższej.
Najbliższej. No to myślę, że trzeba mieć dobry humor, świetne towarzystwo i będzie dobrze. No i ten ciepły śpiwór zdecydowanie tak, bo dziś w Dobrze Mieszkaj, właściwie to dziś Dobrze Mieszkaj pod namiotem, o naszych tymczasowych domach, jeśli Państwo wybierają się pod namiot, a jeszcze nie macie takiego sprzętu, to podpowiemy, jak wybierać namiot, na co zwracać uwagę, gdzie zdecydowanie go nie rozstawiać, żeby rankiem albo w środku nocy na przykład nie było przykrych, mokrych niespodzianek. No właśnie tak turystycznie dzisiaj Dobrze Mieszkaj będzie.
Pamiętam, że kiedyś obowiązkowym dodatkiem do namiotu w latach 70. ubiegłego stulecia były jedyne dostępne konserwy. A te konserwy to był paprykarz szczeciński, konserwa turystyczna zwana potocznie mielonką albo tuszonką z rosyjskiego oraz pasztet mazowiecki. Nic innego nie można było dostać w sklepie.
Nie można było, ale przypominam sobie, bo chodziłam po górach właśnie z bardzo ciężkim plecakiem wypełnionym takimi konserwami. Zresztą jak go założyłam, to upadłam, bo taki był ciężki. Ale nic tak nie smakuje po 15 kilometrach drogi po górach, jak taka konserwa, jeśli mamy ją czym otworzyć, oczywiście.
Koniecznie zwykłym nożem, nie nożem do konserw, tak żeby były takie nierówne,
Takie... Finka.
No to w takim razie Państwo też możecie się podzielić swoimi wspomnieniami spod namiotu, bo ja dochodzę do wniosku, że w pewnym wieku jakoś nie przystoi w namiocie.
A dlaczego nie?
Ale może przystoi.
Kaprys.
Nie wiem, czy jadą z namiotami ci, którzy stoją w korku. Gdynia Morska, kierunek Gdańsk, zakorkowana od Rumi do obwodnicy. No a pan Tomek wspomina. Miałem 3 miesiące, jak rodzice zabrali mnie na pierwszy rodzinny biwak. Wspomnienia z dzieciństwa i tych biwaków są bezcenne. Wilgotna pościel, weki mamy, zasmażone ziemniaki z metalowej miski, mielonka z galaretką i chleb z piekarni w sąsiedniej wsi. Ech.
Ale jak to smakowało wtedy, zwłaszcza taki świeży chlebek, na przykład kiedy się trafiło gdzieś tam w górach do wsi, idzie się do sklepu i się okazuje, że nie. Sklep jest tylko otwarty 2 razy w tygodniu, a dzisiaj jest zapięty.
Pieczywo. A i trzeba chleb czekać często na ten... był, ale tak. Był w zamrażalniku, znaczy był mrożony chleb.
No to...
Na Kaszubach bardzo często taka sytuacja była, że chleb był zmrożony, a przewozili tylko też 2 razy w tygodniu.
Aha, nie, no to ja miałam to szczęście w górach, że trafiałam na świeże, ale trzeba było 2 dni w deszczu i o samych puszkach bez chleba poczekać na ten chleb, ale on smakował jak nigdy wcześniej i nigdy potem. Prawie 12 milionów 300 tysięcy Polaków w tym roku spędza wakacje w kraju. Na letni wyjazd planów jeszcze nie ma około 44% Polaków. No i tak podpowiadamy, że może można byłoby wyjechać właśnie pod namiot. To forma wypoczynku nieco już zaniedbywana. Chyba młodzież jeszcze najczęściej, chcąc się wyrwać spod opieki rodziców, to wyjeżdża pod namiot. A szkoda, bo namiot też daje pewnego rodzaju wolność. No i zawsze to jest własny dach nad głową. A co, o co pytać? Nad jakimi kwestiami się zastanawiać, jeśli chcemy ten namiot kupić? Wyborów jest jak nigdy. Są kempingowe, trekkingowe, wyprawowe i to ostatnie sobie podarujemy, bo to sprzęt dla wytrawnych podróżników i oni z pewnością wiedzą, na co zwracać uwagę, kupując taki namiot. Do tego są jeszcze tunelowe, kopułowe, ze względu na liczbę osób. 1-, 2-, 3-osobowe, rodzinne. No i jakie pytania powinniśmy sobie zadać, zanim taki namiot kupimy, to podpowiada Elżbieta Rabenda, rajdowiczka, praktyk z wieloletnim doświadczeniem turystycznym pod namiotem, organizatorka wielu rajdów z gdańskiego PTTK.
Zależy, czy chcemy jednoosobowo, indywidualnie, czy chcemy z rodziną, czy chcemy z dziećmi, czy z bagażem, czy bez bagażu. Zazwyczaj bagaż jest zawsze jakiś, więc warto na pewno zwrócić uwagę, żeby był to namiot z przedsionkiem. Chyba, że jest to namiot większy, na przykład dwuosobowe korzystam sama, czyli mogę spać z tym bagażem w środku, w sypialni. Ale lepszy jest zawsze z przedsionkiem, chociażby dlatego, że nawet jest to jakby wiatrołap, ten przedsionek, i jak jest mokro, jak są deszcze, to przed wejściem do sypialni zawsze jest jakby ten przedsionek, gdzie tam to mokre błotko, słoma, nie słoma, no różne czynniki zewnętrzne nie wnosimy z sobą do tej sypialni. Warto też zwrócić uwagę przy zakupie takiego sprzętu, no tak, bo profesjonalnie to na pewno doradzą nam w tych sklepach sportowych, tak? To warto się dowiadywać, warto słuchać, co do nas mówią z obsługi. Natomiast tak od siebie warto też spróbować sprawdzić i zwrócić uwagę na szwy. Sprawdzamy szwy, czy się nie rozchodzą. To jest naprawdę ważne, istotne przy pogodzie, a różna pogoda i nigdy nieprzewidywalna jest, więc czy te szwy są podwójnie jakby zszyte, tak? Czyli tak zawinięte takim laminatem, żeby nie przeciekały, tak? To jest ważne. Kolor jeszcze. Nigdy na to nie zwracaliśmy uwagę, ale przez tyle lat, co korzystamy z tego, stwierdzamy, że tak, na pewno nie czarny, bo przyciąga słońce i w takim namiocie, wbrew pozorom, niby to materiał, ale nie jeździ się pod namioty, żeby tam mieszkać w tym namiocie. To tylko ma służyć, żeby przenocować, tudzież schować się przed deszczem, ale zdarza się czasem, że wchodzimy i chcemy odpocząć w ciągu dnia i jeśli jest mocne słońce, to ciężko naprawdę wytrzymać w namiocie, więc czarny kolor jeszcze bardziej przyciąga to słońce, to wiadomo kolor. No i żółty. Do żółtego naprawdę przyciągają muszki, meszki, różnego rodzaju robaczki. To też jest uciążliwe.
No a jaki kolor jest najlepszy? Niewidoczny, czyli taki zieleń, khaki, taki, który zbija się kolorystycznie z otoczeniem. Tomku, ty masz, mówiłeś, dwa namioty, jeden taki już wielowiekowy.
Legendarną prawie. Wartę 4. Która pozwalała na wstawienie w przedsionku stolika turystycznego, jedynego dostępnego w tej chwili na rynku i kuchenkę gazową można było dwupalnikową postawić, także nawet w deszczu można było usmażyć te grzyby zebrane w lesie albo ryby złowione w jeziorze.
Pograć w karty przy tym stoliku.
Też, w zasadzie tak.
No, piękne są te wspomnienia.
W tysiąca się grało, albo w Makao.
W Makao.
Gdańsk, ulica Dąbrowskiego, potrącenie pieszego, utrudnienia w ruchu drogowym. Pan Michał z Lęborka napisał, haha, namiot to jest temat na poemat. Ja się mało co nie utopiłem pod brezentem wakacje 2000 roku. Namiot stał na stoku, a była taka ulewa, że mieliśmy 30 cm wody pod głową. Właz był otwarty i woda się lała do środka, jakby w strumyku zacumował. Ale było wesoło, pisze pan Michał.
No i jakie wspomnienia. No takich sytuacji się po prostu nie zapomina i potem się rzeczywiście fantastycznie wspomina, mimo że w danym momencie, kiedy to nas spotyka, to już zabawniej nie jest, ale potem rzeczywiście temat do wspomnienia.
Kolejny. Właśnie wróciłem z pieszej wycieczki z namiotem. Polecam, na taki wypad warto wybrać model lekki i jednocześnie nie za mały. Dwie osoby w dwójce niby się zmieszczą, ale plecaki już słabo.
No i wracając z kolei do tej deszczowej pogody, to podpowiedź, kupując namiot, trzeba zwrócić uwagę na przepuszczalność wody i trwałość masztów. Warto zainwestować więcej i nabyć ten sprzęt w specjalistycznym sklepie, radzi pani Elżbieta Rabenda i przestrzega, bo przekonała się na własnym przykładzie.
Kupiliśmy taki namiot, nazwaliśmy go Sitko. Namiot właśnie w jednym z takich sklepów nieprofesjonalnych, tak to nazwę, dobrze, te sklepy? W Mosznie dokładnie to było, pamiętam. Przygoda niesamowita, zerwanie chmury. Wszyscy byli pochowani w swoich namiotach i my w tym namiocie siedzieliśmy, a taka mgiełka z góry leciała. Po prostu przeciekał ten deszcz i taka w środku mgiełka. Nazwaliśmy naprawdę go Sitkiem i już od następnego razu to już sprzęt profesjonalny z posłuchaniem obsługi po prostu wszelkich rad. I myślę, że tu chodzi bezpieczny, w sensie o te maszty, żeby one mogły dobrze utrzymać ten namiot, że jak przyjdzie, często przychodziła i wichura, i burze, i huragany. Ten namiot, który już teraz zakupiliśmy, czyli wtedy, to było już dawno, zdał egzamin niesamowicie. Myślałam, że nas porwie razem z namiotem, jednak namiot się utrzymał. Odciągi, maszty, to jest bardzo ważne, tak, żeby były z dobrych materiałów, z dobrych linek.
To jeszcze troszkę informacji na temat przepuszczalności wody. Kupując namiot, warto się pochylić nad jego wodoodpornością. Kupujmy sprzęt z oznaczeniem minimum 2000 mm słupa wody. I jak piszą też internauci i znawcy tematu, to taka wodoodporność powinna zapewnić suche spanie podczas kilkugodzinnego, nawet silnego deszczu. Ale to ochrona na jeden dzień, bo dłuższe ulewy zapewnią już nam kąpiel w namiocie. lesie bezpiecznie byłoby z wodoodpornością 3000 mm, z tym, że inaczej już ma się rzeczy z podłogą. Tutaj ona powinna mieć zdecydowanie wyższą wodoodporność niż powłoka namiotu, czyli co najmniej 4000 mm. Jeszcze pan Tomek coś napisał do nas.
No pan Tomek dalej te wspomnienia, bo w końcu jak się zaczyna biwakowanie w wieku 3 miesięcy, to ma się co wspominać. Dodam, że nasze biwaki trwały całe 2 tygodnie, tak jak rodzice dostali urlop. Wielki namiot z kuchnią, kanistry na wodę i burze nad Jeziorem Radońskim. Jak to dziś przetrwać? Nie mam pojęcia.
No właśnie.
Dzisiaj nam zapomnimy telefonu komórkowego na kilka godzin, to już...
I nie jesteśmy w stanie przetrwać.
Wielka histeria, kiedyś w ogóle nie było telefonów i jakoś można było wakacje spędzić.
No a za chwilkę, właśnie a propos tych spędzania wakacji, tak żeby nas żadna przykra niespodzianka nie obudziła, podpowiemy, gdzie najlepiej ustawiać, rozstawiać namiot, a najlepiej gdzie go nie rozstawiać, ale o tym za jakiś czas.
Pani Krystyna pisze, słuchając o chlebie w górach, zawsze przypomina mi się wędrówka na Turbacz, gdy nakupiliśmy duże bochny chleba, bo po drodze nie będzie gdzie. Później mijane sklepy i ten smak czerstwego chleba.
Potwierdzam, też byłam w Gorcach, też szliśmy na Turbaczy i może w tym samym czasie rzeczywiście tak było.
I czerstwy chleb.
I czerstwy chleb, no trzeba było go zjeść.
Pan Kazik pisze... A jaka awantura, jak klimatyzacja w aucie przestanie działać. Aleście mnie podpuścili tymi namiotami. Jutro stawiam namiot u mojej mamy.
No i mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie więcej. Ale wracamy do podpowiedzi, na co jeszcze zwracać uwagę, kupując namiot. Kolejna sprawa to trzeba się zastanowić, gdzie będziemy go zabierać. Czy na piesze wędrówki długotrwałe, no, rajdy, wtedy przydałby się lekki, w góry czy nad jezioro, skąd nie będziemy się na dłuższą metę ruszać, bo rozstawiamy nad jeziorem i wiemy, że spędzimy tam na przykład cały tydzień i basta. No ale jeśli chcemy wędrować nosząc ten namiot, to też trzeba wziąć pod uwagę jego wagę, a z drugiej strony jeśli bierzemy udział w rajdzie, no to zazwyczaj jest tak, że te namioty ktoś wozi.
Są organizowane różne rajdy. Nasz rajd, ten czy nasz pomorski, czy nasz ten OWRP, czyli ogólnopolski, akurat przewozimy ciężki bagaż, czyli te namioty, śpiwory, ciężkie walizki. Wędrujemy sobie tylko z podręcznym bagażem. Więc tu już właściwie nie ma znaczenia, czy ten namiot waży 5 kilo tak naprawdę, czy 3, bo wozi to i tak bagażówka. Natomiast jeśli by osoba chciała wędrować, bo też tak nam się zdarzało, że nosimy na plecaku swoje, więc wiadomo, ograniczamy cały plecak, wyposażenie plecaka w tylko kilka koszulek. Nieważne, że nosimy ją drugi czy trzeci dzień, od tego się nie umiera, a później fajnie się wspomina. Faktycznie ten namiot wtedy, jakby licytujemy się z tymi kilogramami. Czy częściej będziemy wędrować sami, nosić ten bagaż, czy częściej będziemy brali udział w takich rajdach, gdzie nam przewożą bagażówkę. Warto też zwrócić uwagę na to, że nieraz w dwuosobowym namiocie prześpią się też 3 osoby. Ciasno, bo ciasno, ale da się i cieplej. Ale jak będą nam wozić ten bagaż, to warto wziąć większy i mieć komfort oczywiście.
No a jeśli będziemy go nosić ze sobą, to trzeba zwrócić uwagę na stelaż. Są głównie z włókna szklanego lub aluminium. Szklane włókno jest tańsze, ale cięższe. Aluminium jest droższe, ale lżejsze. Trzeba też brać pod uwagę stelaż, czy zewnętrzny będzie, czy wewnętrzny w tym namiocie. A to jest bardzo ważne z punktu widzenia rozkładania w deszczu. Zewnętrzny pozwoli powiesić najpierw tropik, a potem już pod nim na sucho możemy rozkładać sypialnię. No a wewnętrzny stelaż, jeżeli z nim mamy do czynienia, to rozkładanie w deszczu takiego namiotu to porażka, bo zaczynamy właśnie od sypialni i ona od razu będzie mokra. Materiał, na to też zwracamy uwagę. Czy nylon, który dobrze przepuszcza powietrze, niewiele waży, niewielką ma objętość, czy poliester, który z kolei trochę jest ma większą objętość, no i z tą przepuszczalnością powietrza też jest zupełnie inna sprawa, ale za to jak pada deszcz, no to możemy czuć się lepiej, spokojniej i mieć nadzieję, że tak szybko to nam nie przymoknie. No właśnie, a twój namiot, Tomek, miał tropik? Czy chyba?
Zależy, który ten duży,
mówiliśmy
wielki,
o starym.
Warta 4 tropik posiadał. A ten, z którym jeździłem na przykład w Bieszczady czy Góry Świętokrzyskie, to był taki egzemplarz wyglądający na lata 50. mniej więcej. Żadnego tropiku, więc każde dotknięcie w czasie deszczu powodowało natychmiastowy przepływ wody zgodnie z prawami fizyki i z działaniem grawitacji.
A tak rozmawiając jeszcze o dodatkowym wyposażeniu, wspominaliśmy, na czym gotować. Ja mówiłam o kocherze, który zagotowywał wodę w 1,5 godziny, potem taki...
Na denaturacik,
potem rosołek się gotował równie długo, bo coś, makaron z rosoliku wcale nie chciał zmięknąć.
No myśmy najczęściej kupowali gotowe konserwy typu bigos, kapusta i dolewało się do tego trochę piwa. To już kiedy byliśmy pełnoletni...
No ale piwo, rozumiem, wyparowało, alkohol
smak
wyparował.
Dawało.
No smak, no coś w tym jest, no zawsze trzeba sobie jakoś radzić. Niebawem powiemy, gdzie nie rozkładać namiotu. Proszę nas słuchać.
Tutaj ktoś z naszych słuchaczy poczuł się zbulwersowany propozycją, żeby w dwuosobowym namiocie spały 3 osoby, bo mówi, że to bzdura, bo plecaki gdzie?
Pewnie chodziło o 2 osoby dorosłe i pewnie dziecko, ale tutaj pani wypowiadała się, myśląc o rajdzie, gdzie zazwyczaj te większe bagaże są gdzieś przechowywane, jeśli jest taka możliwość, to pewnie o to chodziło.
Ale swoją drogą powiem, że nie wyobrażam sobie, że można iść na rajd z namiotem i plecakiem, a tak naprawdę to iść sobie tak z łapkami w kieszeniach, bo namiot i plecak jedzie samochodem. Cała przyjemność to tachać to wszystko na grzbiecie, cały swój dobytek.
Pod tym względem się zgodzę, ponieważ no ja chodząc po górach, to zawsze z plecakiem i zawsze, nigdy nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy nocować.
Jeszcze
to była niespodzianka.
Jeszcze instrument trzeba było mieć, oprócz plecaka, namiotu, gitarę.
Tak, zdecydowanie.
Sprzęt do grzania. Niosłem kiedyś na biwak harcerski tropik namiotu Warta 3. To był dopiero ciężar. No to proszę sobie wyobrazić, bo ja mam Wartę 4, więc większy namiot.
No to rzeczywiście. I tutaj jeszcze o bezpieczeństwie
Pan Daniel tutaj, tropik tropikiem, ja polecam nad namiotem rozłożyć plandekę budowlaną pod odpowiednim spadem. Pod to beczka i wanna gotowa po deszczu, pisze pan Daniel, oczywiście zawieszając ją między jakimiś drzewami, aby był dodatkowy dach.
No jest to bardzo ciekawy pomysł.
Tych plandek kiedyś nie było. Na pocieszenie, że nie mogliśmy stosować takich sposobów.
Ale z drugiej strony taka plandeka to też swoje waży. Tak sobie
no
myślę,
i jak wiatr zawieje, to pofrunie.
Pofrunie. Mhm. No i przechodzimy właśnie sprawnie do tematu, gdzie rozbić namiot, żeby było bezpiecznie, żeby nie było nieprzyjemnych niespodzianek.
Warto obejrzeć sobie najpierw plac, jeśli jest taka możliwość, bo czasem zdarza się, że nie i wtedy nie mamy wyboru, ale sprawdzić grunt. Teraz każdy namiot powinien być wyposażony w szpilki i w śledzie. 2 rodzaje i to są do różnych gruntów. Szpilka wchodzi w kamieniste podłoże, takie dosyć twarde, gliniaste, natomiast śledź dobrze trzyma się na podłożach piaszczystych, bo szpilka wtedy by się przewracała i ten namiot nie byłby dobrze zabezpieczony, rozłożony. To jest po pierwsze, żeby sprawdzić podłoże, czyli tą szpilką pochodzić sobie i sprawdzić, gdzie chcielibyśmy ten namiot. Później na pewno trzeba sobie sprawdzić, czy nie ma mrowiska. To już to przeżyliśmy też. Bardzo kiepsko na mrowisku się rozkłada. Trzeba oczyścić, bo jedna szyszka, jeden patyczek naprawdę później może bardzo doskwierać. Niewidoczne, ale doskwiera. I bardzo ważne, żeby nie rozbijać się w dołku. Nigdy nie wiadomo, pogoda robi nam psikusy, może spaść deszcz, niespodziewanie i wtedy w dołku się zbiera oczywiście woda. Zawsze jeśli jest wybór, to wyżej niż niżej. No i jeszcze pod kątem, bo jeśli nie ma terenu równego, tylko jest w skosie, to też się spada. Na początku się nie zwraca na to uwagi. My już z praktyki po prostu na własnych błędach się uczyliśmy i co roku nam nowe doświadczenia dochodzą i już mamy całą listę, że nie szyszki, że nie mrowisko, że nie górka, że nie stok, bo po prostu doświadczyliśmy tych różnych. No i ważne jest, żeby przychodząc na obozowisko spojrzeć, gdzie będzie północ, gdzie południe, gdzie wschodzi słońce, gdzie zachodzi. Unikać wschodu, czyli tak, żeby być na zachodzie, nie na wschodzie, gdyż rano słońce bardzo mocno praży i no, chyba, że ktoś chce szybką pobudkę i tak szybko wstaje. Ale jakby chciał pospać do 8, to nie pośpi. Potrafi słońce mocno dać, nie da się spać, jest tak duszno. Jeszcze jest ważne, jakie drzewa. Też właśnie, czy deszcz, czy nie deszcz, to później lipa, sosny, bardzo zaklejone są namioty, ciężko to się później czyści. Da oczywiście się to wyczyścić, wyprać, ale no, przez jakiś czas jest też dyskomfort, namiot jest obklejony. No i oczywiście musimy liczyć się z tym, że jak będzie burza i rozbijemy się pod drzewem, to te konary, no może się ten konar złamać i spaść nam na, no niebezpieczne dosyć. Nie?
No trzeba uważać na takie sytuacje.
Pan Remigiusz nam tutaj nadesłał cały biwak i to biwak jest zrobiony nad potokiem. To mi wygląda zupełnie na potok z Felinia na granicy Sopotu i Gdyni, ale w lesie bukowym zwalone drzewa i rozpostarte hamaki, w których można, że tak powiem, zaznać odpoczynku. Zamiast namiotu hamak i tarp, czyli zadaszenie ultralekko i wygodnie. Pozdrawiam i pisze pan Remigiusz. I jeszcze jedna podpowiedź dla tych z państwa, którzy się wybierają na biwak. Nie o namiocie, ale przydatne biwakowo. Można brać ze sobą kuchenki itp., ale można też zabrać metalowy ociekacz do sztućców, taki w kształcie tuby z dziurami. W ociekaczu można palić ogień drewnem, korą, praktycznie czymkolwiek. Ogień jest mały, ale temperatura solidna. Woda się zagotuje i zupa zagrzeje.
No proszę, no rewelacyjny pomysł.
To tak jak
pomysł.
Taki mini koksownik taki tak naprawdę, prawda? I stawiamy na tym.
Super, super, świetny pomysł. A pamiętają państwo, pytamy te osoby, które no, z 30 lat temu chodziły z namiotami i ciężkimi plecakami, nie było karimat.
Nie było, dmuchany materac, które często jeszcze, a tak, trzeba było uważać, żeby nie zgubić korka. Bo
o,
inaczej
nie,
to
patyczki
mi się zatykało, no, ale ta poduszka jednak w trakcie nocy nam najczęściej...
No było twarde lądowanie rano.
Tak. No i one miały też skłonność do tego, że się dziurawiły. Rozklejały się czasami na złączeniach, bo to były takie klejone, albo się w innych miejscach dziurawiły. Trzeba było łatki przyklejać. A to, ważyło to to?
Ważyło potwornie, ale...
I dmuchanie jeszcze
wyobraź
zawsze,
sobie
bo przecież
sytuację,
tą nogą tam... Ta
idziesz
pompeczka, tam.
Zmęczony, środek nocy, rozstawiasz namiot i jeszcze musisz nadmuchać materac. Już człowiek naprawdę nie miał siły.
To prawda.
To były fajne czasy mimo wszystko, więc serdecznie państwu polecamy namiot. Jednak jest to pomysł na wycieczkę, pomysł na spędzenie czasu, na pewnego rodzaju wolność, chociaż teraz nie wszędzie można rozstawiać namioty, bo my rozstawialiśmy gdzie popadło.
To prawda, ale może to też jest taki pomysł na to, żeby wrócić do wspomnień, może odwiedzić te miejsca, w których się kiedyś było, chociaż z tym trzeba uważać, bo czasami rozczarowanie bywa bardzo brutalne, kiedy mamy coś w pamięci, a okazuje się, że nic z tego nie pozostało. Wszedł w miejsce dziewicze deweloper i zbudował coś zupełnie innego.
Tak, i miejsce dotąd spokojne jest pełne gwaru, pełne ludzi, a my chcielibyśmy znaleźć chwilę spokoju właśnie w środku, pośrodku przyrody, gdzieś pośrodku lasu, a tego lasu nie ma.
A przy okazji, jeśli jesteśmy w lesie, to pamiętajmy o zasadach dotyczących palenia, bądź w tym wypadku raczej nie palenia ognisk. Iwona Wysocka dzisiaj państwa zachęcała do tego, aby ruszyć pod namiot.